Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest dealer samochodów Peugeot, firma B&B. U nas znajdziesz pełną gamę samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Oferujemy również usługi blacharskie i lakiernicze samochodów wszystkich marek. Firma B&B zaprasza do salonu i serwisu Peugeot w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 i serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33.
Reklama.
Poniedziałek, godzina 18.15. Zapraszam na jesienne wydanie magazynu żużlowego, także i w internecie na lk.pl.
Dobry wieczór, witamy, bo z oknem bardzo ciemno i jesiennie, jak to Waldek mówił, jest z nami trener naszej młodzieżowej żużlowej reprezentacji, leszczynianin Rafał Dobrucki, witamy serdecznie.
Dzień dobry, dobry wieczór właściwie,
bo dobry wieczór, ciemno za oknem, sporo dobrego będziemy mogli powiedzieć o naszych młodzieżowcach, ale na początek na to, że w Ostrowie Wielkopolskim odbył się ostatni turniej zaplecza kadry narodowej juniorów. Wygrał go Bartosz Smektała z Fogo Unii Leszno, ale w całym cyklu triumfował jego klubowy kolega Daniel Kaczmarek.
Ekipa młodych żużlowców prowadzona przez trenera naszej kadry Rafała Dobruckiego w tym sezonie odwiedziła kilka stadionów. Zapoznała się z różną nawierzchnią i geometrią toru. Cel tych zmagań był oczywiście przede wszystkim szkoleniowy, ale nie zabrakło też tej sportowej rywalizacji. Ostatni turniej z tego cyklu odbył się na stadionie w Ostrowie Wielkopolskim. Wygrał go młody leszczyński byk Bartosz Smektała. 14 punktów, który tylko raz musiał uznać wyższość rywala i to w ostatnim biegu. Jego pogromcą był klubowy kolega Daniel Kaczmarek, ostatecznie trzeci z 11 punktami. W tym wyścigu uważyły się też losy końcowe klasyfikacji. Siódme miejsce w to piątkowe popołudnie zajął inny żużlowiec Fogo Unii, zdobywca 8 punktów, Dominik Kubera. Ostatecznie, biorąc pod uwagę wszystkie tegoroczne turnieje zaplecza kadry narodowej juniorów, wygrywa mający 132 punkty na koncie Daniel Kaczmarek, który, przypomnijmy, w tym roku zdobył też tytuł młodzieżowego indywidualnego mistrza Polski. 2 punkty mniej miał Bartosz Smektała, a 85 punktów dało Dominikowi Kuberze piąte miejsce.
To była moja piątkowa relacja, ale Rafał, mówiłem o kilku stadionach, a tych stadionów, które odwiedziłeś razem z naszą młodzieżową reprezentacją, było naście.
To znaczy, tak, było kilka podwójnych turniej, osiem różnych torów, bo mieliśmy w Częstochowie, w Pile, Rybniku, Lublinie, Rawiczu, Lesznie, w Gnieźnie i zakończyliśmy w Ostrowie. Także tych torów było 8, kilka dwudniowych turniejów, także no było tej jazdy sporo.
Czy to rekordowy rok, jeżeli chodzi o te turnieje kadry zaplecza narodowej juniorów?
Nie, w ubiegłym roku wydaje mi się, że było 13, dobrze pamiętam, aczkolwiek sezon w ogóle był dosyć trudny i intensywny dla młodych chłopaków, niekiedy 4-5 imprez w ciągu tygodnia, było tego dużo, ale myślę, że to przyniesie dobre rezultaty.
Jak wygląda dobór tych zawodników do tego zaplecza kadry narodowej juniorów? Śledzisz ich poczynania, bywasz na stadionach, wybierasz, zapraszasz ich do udziału w tej imprezie?
Tak, no wiadomo, że nie jest to jakaś czołówka kadrowa nasza, ale głównie są to zawodnicy do 19 roku życia, czasem z drobnymi wyjątkami, bo gościnnie przyjeżdżają chłopacy, którzy czasem zadzwonią, mają problem, potrzebują jazdy czy sprawdzenia siebie czy sprzętu i sporadycznie też występują starsi, czy Adrian Cyfer w tym roku był chyba, czy Kacper Woryna. Także oni też mają taką szansę, aczkolwiek no, cały trzon tego zaplecza to zawodnicy do 19 roku życia. Oczywiście też wyselekcjonowani z innych imprez młodzieżowych, MDMP, eliminacji i tak dalej, no trzeba cokolwiek pokazać, gdzieś zrobić dobry wynik, wtedy jest duża szansa, że do tego zaplecza się trafi.
Rafał, mówi się zaplecze kadry narodowej juniorów, ale za chwilę to będzie kadra narodowa juniorów. Już w wielu turniejach brałeś tych zawodników, miałeś ich do dyspozycji, bo przecież w naszym młodzieżowym speedwayu następuje zmiana warty.
Tak, no mamy taki nisz demograficzny, można powiedzieć, w tym roczniku 9-6. Zawodnicy z 9-5 odchodzą jakby już do kadry seniorskiej, bo i Bartek Zmarzlik, i Paweł Przedpełski, czy Krystian Pieszcze, Gadrian Cyfer, czy kilku jeszcze innych. I ta młoda fala jakby przychodzi, stąd te już od kilku lat zintensyfikowane starty, więcej turniejów, więcej imprez, po to, żeby tą dziurę jakoś w jakiś sposób, można powiedzieć, załatać. No i to przyniosło na pewno jakiś skutek, trochę drobnych wypadków gdzieś po drodze. No wiadomo, że w tym roku nie mogliśmy korzystać niestety z Krystiana Rempały, który był brany do tej kadry jakby głównej. Maksym Drabik, który uległ kontuzji, można powiedzieć, większą część sezonu nie startował. Także tych dwóch zawodników nam wypadło. Także no, myślę, że ci młodsi w tym roku na pewno podnieśli swój poziom i ta zima teraz jakby na usystematyzowanie pewnych rzeczy sprzętowych, dogranie analizy, przeglądanie wideo, co było dobrze, co nie było dobrze, sprawy sprzętowe przeanalizować, także no to nazbierali na pewno dużo materiału, na zimę będą mieli co robić.
Rafał, jak to wygląda u źródeł z tą żużlową młodzieżą? Garną się młodzi chłopcy do sportu żużlowego, czy też nie? No bo to tak różnie o tym się mówi, tych szkółek troszeczkę jest. A tu, proszę, często okazuje się tak, że zaplanowany egzamin na licencję żużlową po prostu z braku chętnych nie odbywa się.
No, zdania są podzielone i moje informacje też są jakby takie, no, czasem sprzeczne. Są takie, że w ciągu sezonu zgłasza się trzech adeptów do klubu, ale są takie poparte jakąś akcją promocyjną gdzieś wyjść do tej młodzieży należy, uważam, i taką akcję przeprowadzono choćby w Lublinie i zgłosiło się 40 adeptów. Inna sprawa, że jak przyszło, co do czego i wiadomo, jakie zaplecze sprzętowe, można powiedzieć, no bardzo mizerne, no nie pozwalało na to, żeby nawet 8 tych chłopaków zaangażować do szkółki, więc stąd też te zmiany w regulaminie i ten powracający obowiązek szkolenia. No ma to na celu, żeby te szkółki funkcjonowały, żeby one były odpowiednio uzbrojone, przygotowane i mogły tych zgłaszających się już adeptów przyjmować i szkolić na poziomie, no przynajmniej podstawowym.
Niektórzy mówią, że no czasem zdarza się w niektórych klubach, że ci młodzi zawodnicy na samym starcie mają stwarzane takie, no wręcz cieplarniane warunki, gdzieś są pod ochroną klubowych działaczy. No właściwie niekiedy mówi się, że nie brakuje im nawet ptasiego mleka, czy brakuje im ptasiego mleka, a jak to wygląda w porównaniu z rówieśnikami z innych krajów, chociażby w Szwecji, Danii, tam takiej opieki klubowej raczej nie ma.
No, jest tak u nas w pewnym sensie, dlatego że no, jest ten wymóg startu zawodnika w lidze i dlatego oni, na nich się tam dmucha i hucha.
Często są języczkiem uwagi, często, jeżeli chodzi o wynik meczu.
Natomiast no, to często są takie krótkowzroczne plany. Zaczynamy się zastanawiać nad juniorem, kiedy nasz najlepszy kończy wiek i za chwilę powstaje dziura i nie ma tej ciągłości. Oczywiście są kluby, i to powtarzam wielokrotnie, jak Gorzów czy Leszno, które, no, można powiedzieć, wzorowo prowadzą szkółkę i takiego kłopotu nie mają. Wychodzi jeden, są już następni zawodnicy i cały czas na bieżąco ta szkółka świetnie, jedna i druga
i nie
funkcjonuje.
Muszą się
podobnie
te kluby,
ma się sprawa już
też zewnątrz,
w Rybniku. No nie trzeba wtedy na pewno posiłkować się nikim innym. Wiadomo, że swój zawodnik to jest swój zawodnik i to cieszy. Także na pewno te szkółki funkcjonują świetnie. W ogóle tendencja taka jest, zauważam, że prezesi klubów widzą już znowu sens szkolenia i tak dalej. No ten powracający regulamin obowiązku jakby to przypieczętowuje, że to szkolenie ruszy z kopyta.
A jeżeli chodzi o te ligi zagraniczne, Szwecja, Dania, Czechy, jak to masz jakieś takie kontakty z menedżerami tych młodzieżowych ekip? Jak to tam wygląda? Czy tam, no, z racji tego, że właściwie zawodnik jest zdany sam na siebie, czy też na rodziców, jest, no, pewniejszym punktem?
To są zupełnie inne poziomy szkolenia, zupełnie inaczej szkolenie wygląda u nas, bo ma zupełnie inny charakter. U nas raczej tą funkcję muszą przejmować kluby. niewielu rodziców stać na to, żeby to finansować w pełni. Zdarzają się takie przypadki, oczywiście, że się tam od młodego uczy, czy sprawy rodzinne, kiedy ojciec jeździł, czy wujek, czy ktoś z rodziny, no, jest w tym biznesie od dawna, wie, co z czym poskładać i takie sytuacje się zdarzają. Natomiast no, na pewno w Szwecji i w Danii jest podobny problem jak u nas z rocznikiem 9-6. Jest tych chłopaków mało lub poziom ich jest raczej słaby. Inaczej wygląda sytuacja w Australii, bo tam naprawdę zrobiono duży progres. Jest kilku zawodników, którzy naprawdę świetnie jadą. Jeszcze w przyszłym roku ciągle będą juniorami. No, choćby wspomnieć aktualnego mistrza świata Maxa Fricke, czy młodego Holdera, Kurca. No, to są zawodnicy, którzy naprawdę już potrafią jechać. Anglicy też, jest kilku takich, którzy no, w przyszłym roku na pewno w Mistrzostwach Świata Juniorów będą się liczyć, bo już pokazali w tym roku. Świetnie pojechał Adam Ellis, czy Lambert, czy Bates. Bardzo, bardzo fajnie jadą te chłopaki, także no, będzie ciężki przyszły rok, bardzo.
Jest nadzieja, przynajmniej dla angielskiego speedwaya, że coś drgnie, no bo właściwie tam poza Harrisem to takiego sztandarowego reprezentanta, jeżeli chodzi o Grand Prix, nie ma.
No idą ci młodzi, no więc myślę, że oni tutaj przejmą na siebie barki, no ale też trzeba wspomnieć o Rosjanach, o których nie wspomnieliśmy, a którzy robią też olbrzymie postępy i tutaj dużymi krokami do Polski zmierzają.
I to chętnie.
I to bardzo chętnie. Francja.
Mamy
takiego Rozynka. Bardzo świetnie się
sporo namieszał w tym roku, jeżeli chodzi o ten
myślę,
europejski.
Że to taka największa niespodzianka tych juniorskich rozgrywek w tym sezonie.
Myślę, że tak. Chwila oddechu dla nas tutaj w studiu, bo wczoraj na torze Stadionu Smoczyka odbył się turniej Grand Prix, co prawda nie motocykli żużlowych, ale quadów. Był to turniej o Puchar Starosty Leszczyńskiego, a wygrał go po walce leszczynianin Adrian Wojciechowski.
Są coraz mocniejsi zawodnicy, naprawdę teraz jest naprawdę trudno wygrać. Udało mi się w finale pojechać, w półfinale byłem drugi. Jestem zadowolony z mojej maszyny, że tak powiem. Zrobiłem parę modyfikacji przez pana Weissa w Zaborowie, jestem mu strasznie wdzięczny. Jestem zadowolony.
A ten finałowy wyścig, tam najgroźniejszym rywalem był Łukasz Eliasz.
Łukasz Eliasz, Jacek ma lepszy, powiem szczerze, że dużo jest właśnie osób nowych, którzy naprawdę super jeżdżą. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku będę też pierwszy.
Ten finałowy wyścig troszeczkę było tam na łokcie, troszeczkę było ścigania właśnie z Łukaszem Eliaszem. On popełnił błąd na tej prostej, przeciwległej startowej.
Tak, ale jak to się mówi, błędy trzeba wykorzystywać. Ja wykorzystałem i wygrałem.
Na tor Stadionu Smoczyka jeszcze dzisiaj wrócimy. Oczywiście, tak jak mówiłem, nie motocykle żużlowe, a kłady, ale emocji na pewno było, chociaż chłodno się zrobiło. Rafale, gdybyś wiedział, też byś tam się pojawił.
Tak, no dość późno się dowiedziałem o tym evencie, ale no popieram chłopaków, jestem za, bo to świetna zabawa na pewno.
Rafał, jeżeli chodzi o to, co za nami w tym roku, młodzieżową reprezentację Polski, który turniej był dla ciebie trudniejszy? Ten w Norrköping indywidualnych drużynowych mistrzostw świata juniorów, czy ten w Stralsundzie drużynowych mistrzostw Europy?
Jeden i drugi miał jakiś tam swój ciężar gatunkowy, bo na pewno tor w Norrköping nie jest torem polskim, na pewno jest torem bardziej australijskim. No, zdawaliśmy sobie sprawę, że Australia będzie tam bardzo, bardzo groźna i to będzie taki podstawowy tutaj rywal w walce o zwycięstwo. I no było troszeczkę kłopotów z początku, nie jakieś duże, ale drobne jakieś problemy, bo ten tor jest naprawdę ciasny, to jest najciaśniejszy, najmniejszy tor w Szwecji, można powiedzieć, że bardzo podobny do tego w Mildurze, a tak obrazowo można powiedzieć, że ten tor podejrzewam, że mieściłby się na murawie
stadionu
w Lesznie, więc no to tak można sobie to mniej więcej wyobrazić, zupełnie inna jazda, inny sprzęt przygotowany, także to też szacunek dla chłopaków, że poradzili sobie, bo ten tor wymagał zdecydowanie innego angielskiego sprzętu, z czego no, skorzystali Australijczycy, bo chociaż Allen, który był niespodzianką tego turnieju, choćby on startował na silniku przygotowywanym pod tory angielskie, no i był tam, można powiedzieć, niełapany, bo odjechał świetne zawody ku wielkiemu zaskoczeniu.
Stralsund.
Stralsund, no tak, no tam jechaliśmy też pewnie jakoś w roli faworyta, aczkolwiek bardzo odmłodzony skład.
Właściwie to zaplecze kadry narodowej juniorów.
Zaplecze kadry wspomożone troszeczkę przez Kacpra Worynę, 20-latka, a reszta 19-18-17-latkowie, więc no, bardzo młoda kadra. Jeszcze udało się wygrać z drużynami, które tak naprawdę były w swoich najmocniejszych składach aktualnych, bo i Duńczycy, i Szwedzi, czy Niemcy startowali w swoich najsilniejszych składach, także myślę, że ta walka w przyszłym roku o Mistrzostwo Świata drużynowe juniorów, no, będzie się toczyć zupełnie z kimś innym.
Skoro mówimy o szkoleniu, o tych wszystkich aspektach tej działki, Rafał, jak ty podchodzisz do mnitorów? Dobrze czy źle, żeby zawodnicy trenowali najpierw na tych mnitorach, a później dopiero skakiwali na duży, normalny tor?
Tak, ja jestem za oczywiście szkoleniem od tych najmłodszych 6-7-latków, aczkolwiek no niekoniecznie musi to być motocykl żużlowy, tor żużlowy stricte. Także podejrzewam, że...
Czyli kontakt takie z motocyklem.
Tak, kontakt z motocyklem, wszechstronne umiejętności, czyli motocykl crossowy, pitbike, małe motocykle jakieś, no niekoniecznie muszą to być motocykle takie profesjonalne do uprawiania motocrossu, ale w tych najmłodszych, dla tych najmłodszych chłopaków, dzieci, bo dziewczyny pewnie mogą próbować, ten sprzęt jest naprawdę dostępny i musimy zrobić wszystko, żeby żużel się taki stał dla tych początkowych faz szkolenia, żeby on był ogólnodostępny, żeby na tych minitorach można było jeździć, ale nie motocyklami dostosowanymi, też owszem, ale niekoniecznie dostosowanymi do wymogów żużlowych, bo ten sprzęt jest bardzo drogi, wyżyłowany, on też generuje taką sytuację niepotrzebną, gdzie ten adept uczy się takich zbędnych nawyków, które bardzo ciężko potem skorygować, wygląda to czasem dość karykaturalnie, więc myślę, że taki kontakt z motorem, wszechstronność techniki zakrętów pokonywania i w lewo, i w prawo, nie tylko od najmłodszych lat w lewo, na pewno jest lepsza, tym bardziej, że no, nas nie stać jeszcze, żeby tak myślę, na dzień dzisiejszy, tak zorganizowane rozgrywki jak w Danii, gdzie 300 zdeklarowanych zawodników w kategoriach tam od 80 do 250. No u nas jest to raczej na ten moment mało prawdopodobne. Nie mamy takich baz, nie mamy tylu jeszcze torów, to wszystko jakby zacznie się budować. Też nie musi to pochłaniać wielkich kosztów, bo to są małe minitory, one nie generują jakichś dużych kosztów, ale jednak potrzeba na to czasu. No i też rozgrywki są inaczej u nas zorganizowane. W Danii jest jeden, maksymalnie dwie imprezy młodzieżowe, czy w ogóle imprezy, nie młodzieżowe, w ogóle imprezy w tygodniu. U nas tych imprez jest dużo więcej, okazji do treningu, do nauki, dużo więcej już w tym dorosłym speedwayu. 250 absolutnie jestem za i uważam, że to powinien być absolutnie na dzień dzisiejszy wymóg w każdym klubie.
Skoro już mówimy troszeczkę o sprzęcie, Jawa, którą promuje Adam Skórnicki i Mirek Dudek, jak ty podchodzisz do takiego sprzętu? Z założeń ma być to mniej zawodny sprzęt, no i tańszy w utrzymaniu.
Tak, no ja długo rozmawiałem z Mirkiem Dudkiem na temat Jaw 570 dwuzaworowych. I no i był to problem, duży problem, bo regulamin mówi zupełnie coś innego o pojemności i te 570 byłoby dużym problemem. I sam zaproponowałem Mirkowi, żeby zbudować taki silnik właśnie, zaskoczył nas on w ogóle w Częstochowie, bo podczas pierwszego zaplecza kadry mogliśmy pierwszy raz ten silnik przetestować. Naprawdę spisywał się rewelacyjnie, natomiast czy on wytrzyma konkurencję z aktualnie używanym GM-em? No nie sądzę. Trzeba by zmieniać regulamin. Byłoby to, wydaje mi się, póki co bardzo karkołomne. Dlatego ten silnik pewnie świetnie spisywałby się w szkółkach, bo jest on niesamowicie żywotny, bezobsługowy i tak dalej. Myślę, że w tym kierunku należałoby iść.
Czyli taki szkoleniowy motocykl jak najbardziej.
tak, a może kiedyś w przyszłości, jak w końcu dojrzejemy do tego, że żużel staje się za szybki, a to się dzieje, no to myślę, że wtedy znowu wrócimy do tych tematów.
No właśnie o tym wyścigu prędkości, prawie jak w Formule 1, jeszcze sobie dzisiaj porozmawiamy. Chwila oddechu dla nas w studiu, choć informacje jeszcze dwie. Dziś dowiedzieliśmy się, że Piotr Pawlicki przedłużył kontrakt z Leszczyńskimi Bykami o kolejny sezon, a dosyć pechowo te żużlowe zmagania zakończyli dwaj żużlowcy z naszego regionu. Z urazem nogi wrócił z angielskiego pól Marcin Nowak, a także w murek przydarzyła się kontuzja Rawiczaninowi Marcelowi Kajzerowi. Czekamy na kolejne kontrakty, jeżeli chodzi o skład Leszczyńskich Byków. Głośno mówi się, że po Emilu Sajfudinowi i po Piotrze Pawlickim te umowy właściwie już dograne mają. Grzegorz Zęgota i Peter Kildemand. Przypomnijmy, ważne kontrakty młodzieżowców, ważna też umowa Petersena, choć tu przy tym nazwisku znak zapytania, a Tobiasz Musielak rozmawiał z klubem, jeżeli chodzi o nadchodzący sezon, jak na razie bez konkretnych jakichś efektów. Wracamy na moment na stadion Smoczyka. Drugie miejsce zajął w tym wczorajszym turnieju leszczynianin Jacek Malepszy, który w finale jako pierwszy wybierał pola startowe i wybrał to czwarte, które do tej pory bardzo mu służyło.
Służyło to i to bardzo. Tak się trochę patrzałem na poprzednie biegi i w zasadniczej rundzie i w półfinale jechałem z czwartego właśnie i tak miałem atomowy start z tych pól i sugerowałem się, że mówię, jak dwa razy z tego pola wygrałem, to do trzech razy szuka i wybrałem to. Jak teraz wiem, że chyba miałem wygrać pierwsze, bo mnie troszeczkę tam pozamykali w pierwszym łuku, ale fizycznie jest okej, okay, bo mam pudło, drugie miejsce znowu, które jest rzędu, zresztą z kolei, także jestem super zadowolony.
No właśnie, był jakiś plan na ten wyścig finałowy, wyskoczyć do przodu, zamknąć rywali z tego czwartego pola?
Tak, dokładnie tak. Ustawiłem się pod bandą, uklepałem sobie pole po to, żeby mieć atomowy start i żeby zamknąć do łuku i wyjechać pierwszy. Ale mówię, Adrian akurat z tego pierwszego pola, dlatego wiem, że popełniłem błąd, bo z tego pierwszego pola Adrian wyleciał pierwszy i trochę mi zamknął tą dobrą ścieżkę. Ale zabawa przednia, zawody udało się rozegrać mimo tej takiej pogody, jaka jest. Także super. Jestem super zadowolony.
To już koniec w tym roku ścigania?
Tak, całkowicie koniec. Właśnie tak nam bardzo zależało, bo dwa tygodnie się cały czas borykamy z rozegraniem tych zawodów w Lesznie i borykaliśmy się cały czas z pogodą. Bardzo zależało nam, żeby te ostatnie finałowe właśnie zawody tutaj rozegrać i dlatego stąd tak późno w tej porze październikowej, także cieszy mnie ogromnie, że udało nam się rozegrać się ostatnie zawody w tym roku, także całkowicie mamy zakończony sezon speed kładowy.
Trochę mało było tych imprez tutaj na Smoczyku w tym roku, takie mamy wrażenie.
Tak, tak, trochę mało, aczkolwiek na następny rok jest już powołana Federacja Speedway Quad i mamy rozegrać 8 turniej już o oficjalne Mistrzostwo Polski, także dwa turnieje są przewidziane w Lesznie na następny rok, także w następnym roku na pewno będzie więcej imprez.
Miejmy nadzieję, i tych miłośników kładów i ścigania się po owalu stadionu Smoczyka na pewno będzie więcej. Zdjęcia z tego wczorajszego turnieju znajdziecie Państwo na portalu regionosport.lk.pl. Rafał, mówiliśmy o drużynowych Mistrzostwach Świata Juniorów, o drużynowych Mistrzostwach Europy Juniorów. Czas na te indywidualne zmagania. No nie tak dawno, bo bodajże dwa tygodnie temu, trzy, zakończył się cykl walki o tytuł indywidualnego Mistrza Świata Juniorów. Tam walka do końca, jeżeli chodzi o to złoto, gonił Krystian Pieszczek, no niestety nie dogonił Maxa Fricka.
Nie dogonił, no trochę na swoje życzenie, bo gdzieś pogubione punkty po drodze, no teraz łatwo siedząc tutaj można to oceniać. Wiadomo, że w ferworze zawodów różne rzeczy się zdarzają, no ale taką mamy teraz rolę, że możemy to ocenić w jakiś sposób, więc myślę, że gdzieś tam pogubione punkty w Pardubicach, raz defekt, dwa gdzieś tam niedomagający sprzęt w połowie zawodów i końcówce. W Gdańsku podobna sytuacja, też dwa wyścigi takie, powiedzmy sobie, niemrawe, potem szukanie gdzieś tam nowego sprzętu, ustawień do niego i tak dalej, kiedy to wszystko zagrało, no to sprzęt był znowu szybszy od zawodnika i zabrał Krystian tam rozpędzony gdzieś tam swojego kolegę Duńczyka Hansena, jak sądzę, jak pamiętam. Natomiast, no, i takie błędy drobne gdzieś tam się wkradły. Świetny freak wykorzystał to i jechał w tych zawodach znakomicie. No szkoda tego upadku najbardziej chyba, tego wykluczenia Krystiana, bo tam mogło się zagotować już w obozie australijskim u Maxa Flicka i mógł być wynik w drugą stronę.
Indywidualne Mistrzostwo Europy Juniorów, trochę egzotyki, tor we francuskim Le Monde, Landeron, no i rewelacyjny Francuz, o którym tu już dzisiaj mówiliśmy, Dimitri Berger.
Tak, no gdzieś tam słuchy zaczęły dochodzić do mnie o tym Francuzie z tym znanym już nazwiskiem, bo kiedyś startował taki zawodnik Philippe Berger, który...
No właśnie, brat, tata? Nie wiem.
Nie mam pewnej informacji, aczkolwiek dobiegł do mnie, że to ojciec jednak.
No właśnie, też tak słyszałem.
Jeszcze tego nie sprawdziłem, aczkolwiek no naprawdę jedzie bardzo fajnie. Spodziewałem się, że to może taki wypadek przy pracy, bo tam znany tor na eliminacjach w Kingslin, świetne pola startowe, bo wiemy, tam padający deszcz i tak dalej, no zawodnicy z zewnętrznych pól startowych generalnie w tych trzech kolejkach nie zrobili nic, bo nie mieli ku temu takiej szansy, bo pola wewnętrzne, z których właśnie startował Berger, były niesamowicie korzystne i dalej przebrnął bez żadnego problemu. Myślałem, że taki zbieg okoliczności, ale widziałem go w tych turniejach dalej finałowych i trzeba powiedzieć, że no bardzo szybki sprzęt, to na pewno nie przeszkadza temu motocyklowi jechać szybko, nie robi jakichś tam zbędnych ruchów, nieźle startuje, także no te wyniki jednak nie były przypadkiem.
Tor taki troszeczkę dla nas egzotyczny, ale kibice żywiołowo reagowali. Sądzisz, że w tym kierunku powinny właśnie iść chociażby te indywidualne mistrzostwa Europy juniorów, żeby te imprezy odbywały się no nie na takich troszeczkę oklepanych stadionach znanych, ale gdzieś daleko przy granicy hiszpańsko-francuskiej.
Tak, ja jestem za, ale muszą być spełnione dwa warunki.
Warunki spartańskie.
No, to się można było spodziewać, prawda? Natomiast pewne warunki muszą być spełnione. Ja jestem za rozszerzaniem jakby tego wpływów, że tak powiem, żużla na świecie czy w Europie. Natomiast no, muszą być spełnione pewne warunki. Logistyka i termin imprezy. Nie może być tak, że na drugi dzień jadąc 2000 kilometrów...
Jest liga.
Można powiedzieć... Na wariata, wracając na ligę, próbując zdążyć, o tak powiedzmy, próbując zdążyć, no łamie się wszelkie przepisy ruchu drogowego, ryzykuje niepotrzebnie i tak dalej, no to trzeba wykluczyć. I druga sprawa, no warunki torowe, bo bywają na takich torach dosyć trudne i kiedy tor nie jest eksploatowany jakoś na bieżąco w ciągu sezonu, a potem nagle jest wielka impreza i treningi dość długie i zawody, ten tor po prostu nie wytrzymują i są miernej jakości, że tak powiem, no delikatnie niebezpieczne, więc to należałoby nad tym popracować i wtedy ja nie widzę żadnego problemu, może to się odbywać gdziekolwiek.
Krótka przerwa w naszym magazynie żużlowym, krótka przerwa na reklamy.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest dealer samochodów Peugeot, firma B&B. U nas znajdziesz pełną gamę samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Oferujemy również usługi blacharskie i lakiernicze samochodów wszystkich marek. Firma B&B zaprasza do salonu i serwisu Peugeot w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 i serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33.
Reklama.
A my wracamy do naszego magazynu żużlowego. Dziś gość, trener naszej młodzieżowej kadry, leszczynianin Rafał Dobrucki, ale na początek jeszcze tej drugiej części magazynu żużlowego przenieśmy się na Stadion Smoczyka, na Grand Prix Kładów. Trzecie miejsce w tym turnieju zajął Bartosz Wilkosz ze Wschowy. A czy to dla niego sukces, czy też liczył na coś więcej?
Moim zdaniem sukces, bo po raz pierwszy startuję w takich zawodach. Na co dzień jeździmy w Quad Crossie na strefie zachodniej. Także tutaj akurat przypadkowo się dowiedzieliśmy. Moim zdaniem sukces. Trzecie miejsce to naprawdę coś wielkiego. W sumie debiut, można powiedzieć.
No to trzecie miejsce w debiucie, no wielu brałoby w ciemno.
Chyba tak, raczej tak.
Na ile te wyścigi różnią się od tego, czym się zajmujesz na co dzień, jeżeli chodzi o kładem?
No na co dzień, jak jeździmy na strefie zachodniej, trzeba mieć o wiele większą kondycję. Tutaj myślałem, że ręce będą też potrzebne, silne, ale się myliłem. Ręce nie są tak potrzebne jak sprzęt. Sprzęt mocny, stuningowany, to się liczy tutaj.
Takim dysponowałeś dzisiaj?
Tak, tak jest. Takim dysponowałem. Także no, udało się. Trzecie miejsce, jestem zadowolony bardzo.
Przypominam, że zdjęcia z tego turnieju znajdziecie Państwo na portalu regionosport.lk.pl. Mamy też konkurs do wygrania kubki termiczne ufundowane przez firmę Smak Mak. A firma Smak Mak to jeden ze sponsorów chociażby Tobiasza Musielaka, czy też Daniela Kaczmarka, czy Bartka Smektały. 6552955529. Jeżeli ktoś chce wygrać taki kubek termiczny, idealny na te jesienne, zimowe wieczory, proszę śmiało dzwonić. Zdaje się, że jest pierwszy telefon. Halo?
Witam serdecznie.
Witamy. Mamy cztery pytania, które wybieramy.
Dwójkę.
Dwójkę. Gdzie i kiedy odbędzie się ostatnie tegoroczne Grand Prix?
W najbliższą sobotę, 22, w Melbourne, w Australii.
Tak, oczywiście. Jak to wygrał?
Radosław Błaszkiewicz.
Radosław Błaszkiewicz. Radku, oczywiście kubek do odbioru w siedzibie naszej redakcji przy ulicy Sienkiewicza 30, a już od zaraz. Czy może jakieś pytanie masz do naszego gościa?
W zasadzie tak. Czy przewiduje może w tym roku, Rafał, objęcie jakiegoś klubu trenerką?
No właśnie, rozmawialiśmy poza anteną, jak Rafał, tutaj zostałeś wywołany do tablicy. No co stało przede wszystkim, co z przyszłością? Bo przecież jesteś trenerem naszej kadry narodowej, czy gdzieś przymierzasz się do jakiegoś klubu, zresztą tutaj za pośrednictwem portalu Regionu gdzieś też były takie pytania, czy wręcz miałeś propozycję objęcia no, stanowiska menadżera Leszczyńskiej Unii?
Umawialiśmy się, że będziemy rozmawiać o rozgrywkach młodzieżowych i przy tym...
Ale ten temat jest gorący, to świadczy o tym, że nie jesteś osobą anonimową i taką obojętną dla kibiców.
No myślę, że jak nic nie powiem, będzie wszystko tyle samo, będzie wiadomo. No, też do mnie docierają takie sygnały. I, tak, jestem zainteresowany, żeby w tym roku wrócić do ligowych rozgrywek i wszystko jest na dobrej drodze.
Kiedy dowiemy się? Czy to też tak jak okres transferowy od 1 listopada?
No, myślę, że w czwartek.
W czwartek, tak? Bliżej dalej od Leszna?
W czwartek.
A miałeś propozycję, bo tu też takie pytanie było, objęcia funkcji menadżera Leszczyńskich Byków?
Jakieś luźne rozmowy. Właściwie jedna.
Właściwie jedna, czyli
czekamy. Właściwie nie było.
To czekamy do czwartku, aż wszystko się wyjaśni, jak będzie wyglądał powrót Rafała Dobruckiego do Ekstraligi, oczywiście jako trener. To teraz wróćmy do tych naszych rozgrywek młodzieżowych, bo to główny temat. Rafał, imprez sporo tego zaplecza kadry narodowej juniorów. Czy ktoś pojawił się taki, że można powiedzieć o nim objawienie sezonu?
Jest kilka nazwisk, które jakby ciągle się powtarzają, lepiej i gorzej, ja to ciągle obserwuję, bo no to jest ważne, żeby cały czas była progresja, jeżeli jej nie ma, lub wręcz przeciwnie, to dlaczego się tak dzieje, czy to jest wina sprzętu, czy problemy techniczne, jakieś prowadzenie motocykla, czy może jednak brak wiedzy o sprzęcie, bo to często się zdarza. No, mnóstwo rzeczy. Widzimy z tej tabeli w tym roku, że jednak tutaj i Bartek, i Daniel we wszystkich zawodach jechali bardzo równo. Najgorszy występ chyba miał z tej dwójki Daniel akurat w Gnieźnie, tam miał 8 punktów. Także no, ta czołówka tutaj jechała bardzo równo, zresztą w ostatnim biegu tego turnieju w Ostrowie
biegło wszystko,
kto wygra całą rundę tegorocznych zmagań. Także dwoma punktami wygrał Daniel Kaczmarek i no, były to fajne, ciekawe zawody. Natomiast czy ktoś no bardzo fajnie zaprezentował się w Ostrowie Wiktor Lampart, zdobył 11 punktów. Dobra jazda, dobrze też jakby sprzętowo. też nie przeszkadzał motocyklowi jechać. Dosyć taki, no widać, obyty już na torze, nawet w takich ciasnych sytuacjach też sobie dosyć dobrze radził, więc na pewno jemu się też będę przyglądał w przyszłym roku. No jest kilku zawodników. Grupa chłopaków z Gorzowa świetnie, bardzo młodych sobie radzi, bo czy Czerniawski, czy Szczotka, czy Rafał Karczmasz też może w tym roku troszeczkę tak przynurkował lekko słabiej, ale też ma na pewno duże podstawy do dobrego wyniku. No i myślę, że tu wśród tych zawodników będziemy szukać takich gwiazd.
Rafał, jesteś byłym zawodnikiem, jesteś trenerem, leży ci dobro polskiego sportu żużlowego mocno na sercu, angażujesz się w to wszystko, co dzieje się wokół Speedwaya. Jak oceniasz te ostatnie propozycje, te ostatnie zmiany, ograniczenia lig, no i co z tym zawodnikiem oczekującym? Jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie?
Znaczy, tu są dwa problemy, jakby jeśli chodzi o to ograniczenie lig. Raz, szukanie ewentualnie jakichś zapasowych terminów. Jeżeli to miałoby w jakiś sposób poskutkować, no to pewnie w jakim stopniu tak, aczkolwiek no wydaje mi się 1+1, czyli liga swoja, narodowa plus liga polska, no nie ma takiej opcji. Uważam, że raczej się to nie wydarzy. Jeżeli też z drugiej strony ma to skutkować ograniczeniem zawodnikom jazdy po to, żeby oni nie byli zmęczeni, czyli do trzech czy do dwóch lig, no uważam, że to jest nonsens. No, startując jedne, drugie, trzecie zawody pod rząd, no decydujemy się na to, musimy być na to przygotowani, przez to zimą się przygotowujemy i prosta sprawa, no albo się na to coś decyduje, albo nie. Chłopacy z kadry czy z zaplecza mieli takie tygodnie, że jeździli pięć czy sześć czasem imprez w tygodniu.
Bartek kiedyś policzył, że właściwie 7 dni.
No i wielki szacunek dla Bartka, bo nie było stękania, kwękania, po prostu trzeba się z tym zmierzyć i jechać, no tym bardziej w takim młodym wieku trzeba zbierać to doświadczenie. Na pewno mógł się po tym maratonie czuć zmęczony i całkiem też niezły ten maraton na końcu jakiś tam wyszedł, jeśli chodzi o wyniki. Także na pewno to zaskutkuje w przyszłości. Także te zmiany oceniam no dwojako. Jeszcze to jest wszystko się mieli trochę i przerzuca. Różne propozycje gdzieś tam się pojawiają, inne umierają. Trochę to jeszcze potrwa na pewno.
Jeżeli chodzi o tego zawodnika oczekującego, tu no właściwie z zasady ma być pomoc dla tych zawodników, którzy skończyli wiek juniora, są seniorami, no ale jeszcze takimi na dorobku.
Tak, ja w ogóle jestem za tym, żeby to uwolnić jak najbardziej, żeby i w tej drugiej lidze, która w tym roku, mam wrażenie, się naprawdę dobrze rozbuduje, bo w najlepszym układzie może tam wystartować 7 drużyn, więc naprawdę na bogato, bardzo mnie to cieszy. Stworzą się miejsca dla tych młodych chłopaków i tam ich musimy upychać, oni muszą jeździć, trenować i tam zbierać doświadczenie i to właśnie ta liga ma temu służyć. Taka była moja też propozycja, żeby dać szansę tym młodym chłopakom. Kluby z Ekstraligi, które ich, brzydko powiem, naprodukują, muszą ich tam wpychać i jeszcze dodatkowo ich utrzymywać, bo te kluby, no, z całym szacunkiem drugoligowe, no, przędą jak przędą, tak? Ledwo wiążą koniec z końcem i taka sytuacja na pewno im pomoże. Drużyny ekstraligowe generują największe zyski z całego tego żużlowego biznesu, więc uważam, że powinny zadbać i o to, a tym samym dbają o swoją jakby sytuację, jeśli chodzi o tych juniorów, bo mają tam poligon i miejsce, gdzie ci młodzi mogą się szkolić, więc na pewno nasze ligi pierwsza czy druga dla naszych chłopaków i oni powinni tam startować i szukając gdzieś zastępstw w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Danii czy Szwecji, gdziekolwiek, no dla mnie to jest nonsens. Powinni jeździć tam nasi chłopaccy, którzy w innym przypadku oczekując na swoją szansę w Ekstralidze będą siedzieć na ławie. No dla mnie to jest niedopuszczalne.
Rafał, czy nie boisz się, że no z pozoru słuszne założenia, bo jak najbardziej jesteśmy za tym zawodnikiem oczekującym, nagle nie obrosną w jakieś przepisy, nie wiadomo jakie, gdzie będzie paragraf lub, ponieważ, dlaczego, aczkolwiek i tam wszystkie inne te...
Nie, dla mnie to w ogóle od dawna wiemy, że o tym, czy ktoś awansuje do Ekstraligi, czy nie, nie świadczy wynik sportowy, no bo dzisiaj szanse startu trzeci w Ekstralidze zespół. Ma trzeci zespół, więc skończmy o tym rozmawiać, jeżeli chodzi o budowanie składów, czy ktoś wygra, czy ktoś przegra w pierwszej lidze, to nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj awansuje ten, kto ma na to fundusze, kto ma zbudowaną drużynę, infrastrukturę, stadion i to wszystko dookoła, co predysponuje taki klub do zawodów startowania w Ekstralidze. I musi to być tor w Polsce, bo za chwilę pewnie zapytasz o Daugavpils, to też jest ciągle drażniący temat, natomiast tak, no trzeba z tym skończyć.
To ma być prosty,
pierwsza, druga liga ma być dla naszych chłopaków i tam mają się oni rozwijać.
Nie boisz się, że nagle jednak ktoś wpadnie na pomysł, że trzeba zgłaszać z wyprzedzeniem jakimś tygodniowym, jakimś takim tym tego zawodnika?
Nie, jeśli chodzi o oczekującego zawodnika, uważam, że powinni to być dwóch zawodników z najniższą średnią, aktualną najniższą średnią, no wtedy mamy jakiś wybór. No trudno dzisiaj w sytuacji, gdzie zawodnika można zbudować albo go skończyć w ciągu jednego meczu, czy choćby zimy. Trudno go dzisiaj określić, kto w pierwszym meczu będzie najsłabszym zawodnikiem i dzisiaj, czy w sezonie będzie najsłabszym zawodnikiem i dam mu taką furtkę, lub jej nie damy. Okaże się, że wpisany zawodnik jako oczekujący wcale nie będzie tym oczekującym, będzie liderem drużyny, a ktoś, kto miał być liderem drużyny, będzie zawodnikiem oczekującym, także no...
Czyli uważam, uprościć
że,
najbardziej.
Absolutnie,
takie...
uważam, że to należy uprościć i uwolnić ten rynek, przestając myśleć o tym, że w pierwszej lidze ktoś zrobi na tym z tego tytułu lepszy lub gorszy wynik.
Tym bardziej, że przecież sobota to Grand Prix, różnie może się zdarzyć z zawodnikami, zdarzają się też kontuzje, no i właściwie to też jest taki wentyl bezpieczeństwa dla danego klubu, pojedzie, nie pojedzie, będzie potrzebny w Ekstralidze, czy też będzie mógł jechać w tej niższej lidze?
Oczywiście, no dużo z tych przepisów, które gdzieś tam się pojawiają też w mediach, zmierza do tego, aby też naszą ligę tutaj wzmocnić, jakby tutaj naszą pozycję, bo jest to najlepsza liga na świecie i też ona wymaga jakiegoś szacunku, nie być którymś tam podmiotem z kolei, tylko jakoś bliżej się z tym liczyć, także to na pewno jest dobre, natomiast no też kilku rzeczy nie przeskoczymy.
Skoro już gdzieś wywołałeś temat Daugavpils, no i właściwie sytuacji, która powtarza się prawie, że już z roku na rok drużyna wygrywa rozgrywki tej naszej niższej klasy rozgrywkowej, a nie awansuje do Ekstraligi.
Jak sama nazwa wskazuje, są to drużynowe mistrzostwa Polski. Nie Litwy, Łotwy, czy bloku wschodniego, czy czegokolwiek, są to mistrzostwa Polski. Uważam, że przepis był jasny od początku do końca, gdzie wiadomo, że drużyna, która chce się ubiegać o tytuł drużynowego mistrza Polski, musi używać toru, który znajduje się w Polsce. No Daugavpils nie spełnia już tego w żaden sposób i uważam, że ta awantura, która już tak się rozrosła, jest zupełnie moim zdaniem bez sensu i niepotrzebna. Na pewno drużyna i władze Daugavpils znały ten zapis i wiedziały od początku, na czym to polega.
Rafał, jeszcze jedna rzecz, chociaż czas już naszego magazynu żużlowego minął, ale sporo czasu, sporo tutaj spraw do poruszenia jeszcze, jeżeli chodzi o sprawy związane z żużlem, a ty żyjesz przecież tym na co dzień. Rafał, bardzo krótki w tym roku okres transferowy, bo od 1 listopada raptem 2 tygodnie. To dobrze czy źle? Jakie jest twoje zdanie?
Dla tych, co mają poukładane składy, dobrze. No, dla tych, co szukają, niestety nie. Także na pewno to jest trudna sytuacja. No, trudno ocenić. No. Myślę, że na pewno w klubach jest większa stabilizacja, kiedy są kluby, kontrakty długoterminowe. Każdy wie, na czym stoi, ewentualna zamiana, wymiana jednego, góra dwóch zawodników i jest po temacie i wtedy 2 tygodnie zupełnie na to wystarczają. Zresztą tak naprawdę wiemy wszyscy, że się drużyny nie buduje w 2 tygodnie, tylko w pół roku albo dłużej.
I te rozmowy trwają. Tak czy owak.
No tego nie możemy mogę powiedzieć, ale no, każdy gdzieś tam przykłada sobie jednego czy drugiego zawodnika, czy pasuje, czy nie pasuje, czy będzie się zgrywał do drużyny, czy pasuje do toru w klubie, bo to jest bardzo ważne, więc no, masę rzeczy i to na pewno się nie da zrobić w 2 tygodnie ani w miesiąc.
Czyli generalnie tak możemy przynajmniej domniemywać, że te rozmowy trwają, ale ten krótki okres też faktycznie może spowodować to, że klub dopnie w ciągu 2 tygodni umowy, tak to nazwijmy, czy upubliczni umowy i właściwie może myśleć już o wszystkim związanym z rozgrywkami ligowymi, a nie o składzie drużyny. Czyli ma święty spokój.
No tak, no to prawda, no jest dużo rzeczy w tym roku też, zmiany w regulaminie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo i bandy nowe w tym sezonie 2017-2018, jeszcze krok znowu do przodu, jeśli chodzi w tym, mówimy o tym kontekście bezpieczeństwa, także na pewno jest dużo do zrobienia, zresztą w klubach na pewno się nie śpi, każdy, kto chce osiągnąć cokolwiek w przyszłym roku, już dzisiaj pracuje na przyszły sezon.
Rafał, jeszcze jedna sprawa, plusy i minusy letniej przerwy, jeżeli chodzi o rozgrywki w Polsce. Powinien być ten czas przerwy, czy też nie, bo no, z pogodą u nas bywa różnie.
Nie wiem, najchętniej bym się nie wypowiadał w tym temacie, bo nie mam danych żadnych, jeśli chodzi o finanse, bo to w jakimś sensie na tym się opiera. Więc,
że kibice na urlop.
Że kibice na urlop, ale tak, no w jakimś stopniu jest to pewnie uzasadnione. Nie mam takich danych, więc trudno mi powiedzieć. W jakim stopniu tak, no ja jako kibic, no pewnie też nie chciałbym, wyjeżdżając na urlop, żeby mnie, a jestem na każdym meczu swojej drużyny, nie chciałbym, żeby mnie coś opuściło. Z drugiej strony, no ilość tych imprez później jest problemem. Z drugiej strony trochę tych imprez młodzieżowych wtedy można upchać. Także to też ma swoje plusy, bo to jest to okres wakacyjny, gdzie chłopacy nie chodzą do szkoły, nie zarywają tych lekcji, dni w szkole, to też bardzo ważne i wtedy można tych imprez gdzieś tam namnożyć więcej, więc to są no, plusy i minusy, natomiast no, pewnie dla Ekstraligi kluczowy jest wynik finansowy, tego nie znam do końca, więc nie chciałbym się tak wypowiadać tutaj.
Czyli na dziś takiego złotego środka nie ma?
No nie ma, no to jest... Zawsze się są jakieś konsekwencje, czy to będzie dobra decyzja, czy niedobra. No nie zawsze się można znaleźć ten złoty środek i każdemu dogodzić.
Jeszcze 2 kubki do wygrania, 6-5, 5-2-9, 5-5-2-9. Już tak przekroczyliśmy limit naszego magazynu żużlowego. Przez co niektórego sędziego byśmy byli już wykluczeni.
Pewnie tak.
Halo?
Halo?
Witamy serdecznie. Który numer pytania? Drugi już jest zajęty.
Pierwsze wolne.
Tu wystarczy odpowiedzieć albo tak, albo nie. Czy nasz gość, a jest nim dzisiaj Rafał Dobrucki, startował kiedyś w barwach leszczyńskich Byków?
Tak, oczywiście.
Tak, oczywiście. Może pan przypomnieć, w których to latach było? Poza konkursem.
No, 90.
No, nie, troszeczkę później, ale uznajemy. Oczywiście 2003, 2006. A kto wygrał ten kubek?
Jacek Wiatrowski.
Jacku, kubek do odbioru oczywiście w siedzibie naszej redakcji przy ulicy Sienkiewicza 30A w Lesznie. Wiesz, gdzie to jest zapewne. Także serdecznie zapraszamy. Kubek ufundowała oczywiście firma Smak Mak, która wspomaga żużlowców Leszczyńskiej Unii, Tobiasza Musielaka, Daniela Kaczmarka i Bartka Smektała. Rafał, skoro gdzieś tam pojawił się ten temat sędziowski, o jednej rzeczy jeszcze zapomnieliśmy tutaj wspomnieć, a na pewno to też nurtuje kibiców, jak ty podchodzisz do powtarzanych startów, do tego, że nierówny start. Ja zawsze tak obrazowo staram się przypomnieć, że jeżeli ktoś zaśpi na starcie, a czasem się coś takiego zdarza, to też należałoby w myśl tej zasady powtórzyć, bo też start nie był równy. No jest to epidemia, jest to problem dla zawodników, którzy trenują refleks, którzy ćwiczą ten moment startowy zimą i nie tylko zimą i pracują na tym, aby być o ten ułamek sekundy, o ten błysk szprychy przed rywalem.
To jest smutne, że tak się dzieje i oni są karani. Znam kilku zawodników, którzy naprawdę albo mają taki wrodzony dar i mają ten refleks, bo to jest taka dziedzina w tym sporcie, bardzo trudno ją wytrenować, trzeba poświęcić masę godzin, żeby o ułamek sekundy, o milisekundę poprawić ten wynik. I naprawdę trzeba spędzać dużo czasu nad tym. Wiem, że wielu zawodników to robi. Między innymi Tobiasz Musielak, który chyba przewodzi w tej klasyfikacji tych przerwanych wyścigów, bo on miał tych startów takich wstrzelonych, nazwijmy to, bardzo wiele. Ale strona medalu jest też, druga strona jest taka, że sędzia no nie jest w stanie, tu trzeba w jakiś sposób to zrozumieć i ich usprawiedliwić. Sędzia, stojąc na wieżyce, nie jest w stanie upilnować w jednym momencie, w ułamku sekundy, wszystkich czterech zawodników. I kiedy nie ma pewności, że ktoś mu uciekł lub nie, przerywa ten wyścig i go powtarza. Mając jeszcze to, do połowy sezonu z tym walczyłem, bo za każdym przerwaniem wyścigu sędziowie nie wiadomo dlaczego karali zawodników za coś takiego, a tak naprawdę mogło to wynikać z jego błędu, bo zawodnik akurat się, jak w tym omawianym przypadku, wstrzelił i nie powinien zawodnik wtedy być ukarany, co się zmieniło od połowy sezonu, jak tak zacząłem to obserwować. Sędziowie raczej rzadziej wtedy, mając powtórkę i widząc, że zawodnik się ani na centymetr nie ruszył, no nie przyznawali tych upomnień
w ale niektórych bieg przypadkach,
ale bieg był powtarzany. Trzeba to zrozumieć. Szkoda, że nikt tego choćby w mediach czy w telewizji głównie, bo to taka jest bezpośrednia forma przekazu, nigdy nie wytłumaczył, że no to jest jednak taka rola niefajna sędziego, że musi czasem jednak, no kiedy nie jest pewny swojej decyzji, a czasem nie może być pewny, bo tak jak powiedziałem, nie może czasem upilnować wszystkich czterech zawodników i ktoś tam z czasem spod taśmy z czwartego pola, gdzie w ogóle jest utrudniona widoczność, wstrzeli się. Powtórki w telewizji, jeśli mamy, a mamy teraz zawsze powtórki, no dają nam odpowiedź czasem taką, że niestety, że start był prawidłowy.
Moglibyśmy tutaj jeszcze długo, długo rozmawiać na tematy żużlowe, ale zaraz zostaniemy wykluczeni, bo limit czasu wyczerpaliśmy. Jeszcze jeden kubek do wygrania, to tak dla naszych kibiców. 655295529, ten telefon jest czynny. Halo? Kubek termiczny od firmy SmakMak. Ktoś był, ale już go nie ma. Ostatnie podejście, ostatnia szansa. 655295529. Halo?
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Jesteśmy już na antenie, właściwie dobry wieczór, tak prawie. Które pytanie wybierasz?
A jakie pozostały?
3 i 4.
4.
4. Gdzie w przyszłym roku odbędzie się baraż i finał drużynowego Pucharu Świata?
W Lesznie.
W Lesznie, oczywiście. A kto odbierze ten termiczny kubek na ciepłą herbatę?
Tomek Chodorowski.
Tomek Chodorowski, skąd?
Z Leszna.
Tomku, kubek do odbioru w siedzibie naszej redakcji przy ulicy Sienkiewicza 30A. Czy chciałbyś kogoś przy okazji pozdrowić?
Oj. Nie chciał pozdrowić.
Nie chciał, może chciał, ale tak to wyszło. To tyle w naszym magazynie żużlowym. Myślę, że wszystkich żużlowych spraw, nie tylko z naszą młodzieżową reprezentacją, ale także takich ogólnych, no nie poruszyliśmy z braku czasu. Moglibyśmy dłużej tutaj zdecydowanie rozmawiać. Rafale, no, życzymy Ci przede wszystkim powodzenia na nowej drodze tej zawodowej. Gdzie i co, to się okaże w najbliższy czwartek. No i oczywiście powtórzenia w przyszłym roku z młodzieżową reprezentacją wszystkich tych sukcesów, które były w tym roku, bo rekord tak troszeczkę wyśrubowany.
No tak, no kiedyś też musi przyjść słabszy okres. Mam nadzieję, że nie w przyszłym roku.
To tyle. Przypomnę, że Państwa i naszym gościem był trener naszej żużlowej młodzieżowej reprezentacji, leszczynianin Rafał Dobrucki. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze.
Dziękuję bardzo.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15. Wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest dealer samochodów Peugeot, firma B&B. U nas znajdziesz pełną gamę samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Oferujemy również usługi blacharskie i lakiernicze samochodów wszystkich marek. Firma B&B zaprasza do salonu i serwisu Peugeot w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 i serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33.
Reklama.